Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z postulatorami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zatwierdził też dekrety tej dykasterii. Jeden z nich dotyczy cudu za wstawiennictwem księdza Michała Sopoćki. Powiemy o aktualnościach watykańskich. Następnie odwiedzimy prowadzone przez jezuitów w Zakopanem duszpasterstwo trzeźwości. W poniedziałkowym magazynie 17 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy adwentową refleksją księdza Marka Starowiejskiego.
Genealogia Jezusa. Ewangelia świętego Mateusza rozpoczyna się od genealogii Jezusa. Nas tu dziwi, ale genealogia interesowała każdego Izraelitę. Święty Mateusz wylicza więc przodków Jezusa, co jak się wydaje mówi nam niewiele. A jednak mówi to bardzo wiele człowiekowi, który zna Biblię. Po pierwsze, by nikt nie miał wątpliwości co do jego człowieczeństwa, jako że wiemy, że w historii Kościoła byli tacy, którzy nie chcieli uwierzyć, że Bóg mógł przyjąć ludzkie słabe ciało i uważali, że On tylko się pojawił na świecie. I dlatego, by nie było jakiejkolwiek wątpliwości co do Jego człowieczeństwa, Mateusz wylicza Jego przodków. Nie jest to jednak genealogia pełna, ale tylko wybranych przodków. A przyglądając się bliżej tym wybranym postaciom zauważamy, że nie wszystkie mogły mu przynosić chwałę. Fares był synem teścia i synowej. Żonę Uriasza, z której narodził się Salomon, zabrał mężowi król Dawid, a męża wysłał na śmierć. To były dzieci grzechu. Natomiast Obed był synem Moabitki Rut, a więc nie pochodzącej z domu Izraela. Nie jest to więc wyidealizowana genealogia, ale taka, która woła głośno, że on czysty i bez grzechu niósł w swych przodkach znamię grzechu, od którego przyszedł wybawić ludzi, a przyszedł dla wszystkich, Żydów i nieżydów. Wszystkich. I jeszcze jedno. Ta genealogia jest łącznikiem Starego i Nowego Przymierza. Na Jezusie, potomku Abrahama, spełniły się obietnice mesjańskie dane Abrahamowi i Dawidowi.
Przechodzimy do aktualności watykańskich.
W ostatnich dziesięcioleciach wzrosło zainteresowanie przykładami chrześcijańskiej świętości zarówno z punktu widzenia religii, jak i kultury. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z postulatorami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Nawiązał przy tej okazji do zbliżającej się 25. rocznicy Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Divinus Perfectionis Magister. Reguluje ona procedury prawne w tej tak ważnej dla życia Kościoła dziedzinie.
Przez beatyfikację i kanonizację Kościół wyraża wdzięczność Bogu za dar, jakim są Jego dzieci, które potrafiły wielkodusznie odpowiedzieć na Bożą łaskę. Czci ich też i wzywa jako orędowników. Do naśladowania tych świetlanych przykładów zachęca wszystkich wiernych, którzy przez chrzest powołani są do świętości. Proponuje się ją każdemu stanowi życia. Kościelne wspólnoty patrzą na tak licznych naszych braci i siostry, którzy w każdej epoce składali z siebie całkowity dar Bogu dla Jego Królestwa. Zdają sobie wówczas coraz lepiej sprawę, że również w naszych czasach potrzeba świadków umiejących wcielić odwieczną prawdę Ewangelii w konkretne życie. Staje się ono wówczas narzędziem zbawienia dla całego świata.
Kiedy świętych i błogosławionych ukazuje się właściwie w ich duchowym dynamizmie i kontekście historycznym, przyczyniają się oni do większej wiarygodności Ewangelii i misji Kościoła, stwierdził Benedykt XVI. Kontakt z nimi otwiera drogę do głębokich nawróceń i rozkwitu świętości. Proponowanie jej nowych wzorców ma ogromne znaczenie dla Kościoła i społeczeństwa, stąd bardzo cenna jest praca wszystkich, którzy wnoszą wkład w przygotowywanie beatyfikacji i kanonizacji. Badając świadectwa i dokumenty, winni oni zawsze dbać o prawdę, uwzględniając zarówno to, co potwierdza świętość danego sługi Bożego, jak i to, co jej przeczy, podkreślił papież. Dlatego od postulatorów wymaga się kompetencji, rozeznania i obiektywizmu.
Cudu przypisywanego wstawiennictwu księdza Michała Sopoćki, spowiednika świętej Faustyny Kowalskiej, dotyczy jeden z 14 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Do ich promulgowania Benedykt XVI upoważnił tę dykasterię dzisiaj na audiencji prywatnej dla jej prefekta, kardynała José Sarajwy Martinsa. Postulatorem sprawy księdza Sopoćki jest podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, prałat Krzysztof Nitkiewicz.
Już święta siostra Faustyna Kowalska mówi w swoim dzienniczku o świętości księdza Sopoćki. Znała go najlepiej, jako swojego spowiednika. Co więcej, sam Pan Jezus w jednym z widzeń wskazał jej księdza Sopoćkę. Po jej śmierci sługa Boży poświęcił całe swoje życie na szerzenie prawdy o Bożym miłosierdziu. W ramach tych starań powstało również Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego. Ale był także wychowawcą wielu pokoleń kapłańskich w seminarium duchownym w Białymstoku i może być wzorem dla każdego kapłana. Ksiądz Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 roku. Już w 1987 roku ruszył proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który trwał do roku 1993. W grudniu 2004 roku Jan Paweł II ogłosił uroczyście dekret o heroiczności cnót i dzisiaj Benedykt XVI zatwierdził cud dokonany za jego wstawiennictwem.
Z pozostałych dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 5 dotyczy cudów, a 8 heroiczności cnót. 8 sług Bożych to Włosi, jest wśród nich 2 księży diecezjalnych i 5 zakonnic. 3 z nich było założycielami żeńskich zgromadzeń. Ostatni dekret stwierdza heroiczność cnót niespełna 7-letniego dziecka, mianowicie Antoni Meo, zwanej Nennoliną. Zmarła ona w Rzymie 70 lat temu, mając tylko 6,5 roku. Inne dekrety dotyczą 2 libańskich zakonników, w tym założyciela żeńskiego zgromadzenia, oraz francuskiej założycielki zgromadzenia zakonnego, brata szkolnego z Madagaskaru i świeckiego Hiszpana. Księża jezuici w Zakopanem prowadzą nietypową akcję duszpasterską, polegającą na przyjmowaniu ślubowań abstynencji od alkoholu, ale także od innych uzależnień. Z nami jeden z duszpasterzy tutaj pracujących, ojciec Józef Moszczeń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, przed nami Złota Księga Wpisów. Przed chwilą wyszła kolejna osoba. W tym roku złożyło takie ślubowania już 3252 osoby. Przypomnijmy początki, jak to się zaczynało 36 lat temu.
Więc do kościoła przyszła para małżeńska, młodzi górale, szukać księdza. Wówczas ojciec Wojciech Krupa otworzył drzwi. Ta żona mówi o swojej tragedii, że jest dopiero kilka dni po ślubie, a mąż już do domu nie wraca. No i zaczęła się tam rozmowa. Namówił go, żeby przez jakiś czas nie wziął do ust alkoholu. Jemu się to udało. Przyszedł i mówi, że on by chciał ślubować. Ojciec Wojciech się przeraził, mówi, ślubować to nie, bo jak ja przyjmę od ciebie ślubowanie, a ty złamiesz, to ja będę uczestnikiem twojego grzechu. Jego argumentacja była taka, że jeżeli ja księdzu przyrzekłem i wytrzymałem, to jak samemu Bogu przyrzeknę, to tym bardziej wytrzymam. Także ojciec Krupa się zgodził na jego ślubowanie. Naturalnie to sprawdzałem od początku książki. Ja się doliczyłem 38 jego ślubowań. Przychodzili tutaj tacy, którzy nie wytrzymywali. I przychodzili bardzo skruszeni. Ale ich serdeczny ból, to był nie to, że obraził Pana Boga, tylko jak on mógł złamać góralskie słowo. Ale Bogu dzięki za taką ambicję góralską.
Kto przychodzi najczęściej? Ludzie uzależnieni?
Bałbym się tak powiedzieć, ale prawdopodobnie tak. Bo bardzo wielu przychodzi dlatego, żeby ratować pieniądze. Wprost mówią, proszę księdza, że ja nic nie zarobię, no codziennie z rzutki i z rzutki. A tak pokażę obrazek, mam święty spokój. Przedtem, jak ktoś przyszedł prosić o dyspensę, to zawsze dostawał. Ale Bogu dzięki, od 2004 roku jest absolutny zakaz dyspensy. Żadnych dyspens. I myślę, że sobie chwalą nawet alkoholicy to. Bo na czym polegały nadużycia? Wziął dyspensę, to miał prawo wypić czy jeden, czy dwa kieliszki. No. A jak on wypił 5, to już co z dyspensy? Już nie ma dyspensy od grzechu. No więc teraz jest święty spokój z tym. No i od tego czasu, jak nie ma dyspens, to wcale nie zmalały liczba ślubowań. Ciągle wzrasta.
Opiszmy tak pokrótce, jak to się dzieje. Przychodzi człowiek. Na czym polega wasza praca tutaj właśnie?
To ja mogę powiedzieć, jak ja to robię. Bo myślę, że każdy robi troszeczkę inaczej. Ja po prostu zapisuję do książki jego imię, nazwisko, dokładną datę urodzenia i adres zamieszkania. No i potem wpisuję datę, kiedy to ślubowanie się odbywa. Wpisuję, który raz już ślubuję. Potem na jaki okres. Jeszcze wpisujemy w jednej rubryce, czy jest kawalerem, czy żonatym. Jeśli żonatym, to czy ma dzieci, ile dzieci, jaki zawód. No i w ostatniej rubryce, od czego ślubuje. Na początku to tylko było od alkoholu, bo górale sami to wymyślili. W tej chwili ślubują od alkoholu, to jest większość, bardzo dużo od papierosów, od hazardu, od narkotyków. Ale są też tacy, którzy ślubują od herbaty nawet, bo stali się już niewolnikami mocnych herbat. Czyli to, jakie ma tam zniewolenia, no to się ratuje, to przychodzi. Ale zasadniczo to jest alkohol, nikotyna, hazard, narkotyki.
Przychodzi moment ślubowania. Jest jakaś formuła? Jak to się odbywa?
Formułka na obrazku jest wydrukowana. Imię i nazwisko. Ślubuję pod przysięgą Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu wobec Matki Najświętszej, aniołów i świętych, szczególnie Jana Chrzciciela, patrona trzeźwości, że i mówi od kiedy do kiedy, czy przez jakiś czas nie będę pił alkoholu, czy nie będę palił papierosów, czy nie będę uprawiał hazardu, czy nie będę używał narkotyków. No i na końcu mówi, tak mi dopomóż Bóg, męka Jezusa Chrystusa i Matka Nieustającej Pomocy. I to jest cała przysięga. Jedną rękę kładą na Pismo Święte, no i odmawiają głośno przysięgę.
Ojcze, jakiś przypadek taki, który przez ten czas był tak mocny, że może ojciec bardziej zapamiętał, albo coś przemawiało za tym, że ojciec bardziej zapamiętał.
Kilka takich było. Kiedyś przyszedł pan, chciał ślubować na rok, ale się zorientowałem, że on jest alkoholikiem, więc nie chciałem się zgodzić na cały rok ślubowania. Ale on się uparł, że on musi ślubować na rok. Ja sobie go zapytałem, dlaczego pan mówi, że muszę? I on mi opowiada, że jego siostra zaczęła szukać dla niego ratunku i sprawa doszła aż do sądu i sąd go skazał na leczenie, ale nie na zamknięte leczenie, tylko dojeżdżać miał do Nowego Targu. Ponieważ przez dłuższy czas na to leczenie nie dojeżdżał, to go policja sprowadziła do sądu. Więc on w sądzie pokazał swoje dokumenty, jaką ma rentę i tej pani sędzini powiedział, jeżeli ja będę jeździł na terapię, to ja nie będę miał na chleb. I wtedy ta pani sędzina no, okazała się mądrą kobietą i powiedziała mu, jeżeli pan mi przyniesie z górki obrazek, że ślubował pan na rok, to ja zmienię wyrok. No to jak usłyszałem, to się zgodziłem. Po roku on przyszedł zaślubować, ale ledwo przyszedł, to powiedział, teraz nikt mnie nie zmusza. Czyli to jest pierwszy przypadek w moim życiu, że sąd mógł pomóc komuś w wydźwignięciu się. Bo zwykle, jak ksiądz wskazuje na leczenie, to się powtarza po kilka razy. A tutaj udało się za pierwszym razem. To jest coś pięknego. To jest taka pozytywna bardzo, ale teraz całkiem negatywny obrazek. Kiedyś, kiedy były te dyspensy, przyszedł jakiś pan i chciał dyspensę na 24 godziny. Ja naturalnie się na to nie zgodziłem. Powiedziałem, proszę podać datę. Nie, ja chcę na 24 godziny. Takiej dyspensy pan nie dostanie. Proszę podać datę. Naturalnie nie dostał tej dyspensy. A potem się dowiedziałem, co to znaczy dyspensa na 24 godziny. To znaczy, że przez cały miesiąc, codziennie przez 45 minut może pić. Pomysłowość, nagrodę Nobla by dostać. I różne są takie dziwne rzeczy. Bardzo wielu, teraz chyba to też jest, tylko teraz nas jest więcej, to ja z wszystkimi się nie spotykam. Ślubują na rok i wytrzymują. Ale jak się już zbliża koniec okresu ślubowania, to zaczyna do domu znosić butelki pełne. No i w ostatnią noc nie kładzie się spać, tylko czeka do północy. Zegar wybije północ, to otwiera butelki. Przez 4 dni pije, jak wytrzeźwie i przychodzi znowu ślubować na rok. No i kiedyś z jednym mówię, dlaczego pan nie przyjdzie wcześniej? On z góry mówi, proszę księdza, dla mnie górka jest ratunkiem. Gdyby nie górka, to moja rodzina by się rozleciała. Ja bym nie miał domu, ja bym nie miał samochodu, ja bym nie miał traktoru. Ja to wszystko mam. Dzięki górce. No ale musisz 4 dni złożyć diabłu w ofierze.
Proszę ojca, jedna z osób wychodzących mówiła, że przyszła ślubować, bo taki wymóg dał pracodawca. Zdarza się tak?
Tak. Wiele razy ze swoimi pracownikami przyjeżdżała taka pani, która prowadzi firmę transportową. Nie przyjmuje nikogo do pracy, jeżeli nie złoży ślubowania trzeźwości. Jak tu przychodzą ślubować, to proszą o 2 obrazki. Jeden dla siebie, drugi dla szefowej. A wiele razy ona przyjeżdżała razem z swoimi pracownikami. Ona była świadkiem, że każdy ślubował. I w dokumentach pracy ona ma obrazki z każdego roku, każdego. Jeden przypadek jest absolutnie pewny, to jest właśnie ona. Może jeszcze ktoś taki jest, nie wiem.
Ojcze, osobiste takie pytanie. Jest satysfakcja z takiej pracy? Przecież to są godziny nieraz oczekiwania od rana do późnego popołudnia.
Zależy, co kogo cieszy. Mnie zawsze cieszy, jak komuś się udaje coś dobrego. A to oczekiwanie u nas jest łatwe dosyć, bo na furcie jest tabliczka, który ksiądz ma dyżur i numer telefonu, więc można być sobie w pokoju i na zawołanie przyjść. Ale bywają czasem takie dnie, że się nie da wyjść stąd w ogóle. W tym roku był taki dzień, gdzie było ponad 40 jednego dnia ślubować. Ale bywa też tak, że na przykład tylko 5 czy 6. Też jest jakby dużo wolnego.
Robiło się jakieś podsumowanie, ile w tej kartotece, która już jest, ile osób obejmuje?
Owszem, to ja tylko będę mógł powiedzieć latami, jak to jest.
Ojciec wyciągnął kalendarze, gdzie te rzeczy są zapisane.
Gdzieś tam powinno to być. Wiem, że na pewno tu jest. Więc w 1971 roku ślubowało 5. W 72 6. W 3 8, w 77 89, w 78 189, w 79 311.
No i potem tak się stopniowo zwiększało, aż dochodzimy do roku 2000 i w roku 2000
było 2229
osób.
Tak. 3000 przekroczyło w 2006.
Proszę Państwa, przypomnijmy, duszpasterstwo to prowadzone jest przez księży jezuitów na Górce w Zakopanem, gdzie gościliśmy u prowadzącego ojca Józefa Mostrzenia. Bóg zapłać serdeczne.
Bogu niech będą dzięki. Szczerze.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.